Wiadomości w Radiu Maryja. W niedzielę w Polsce druga tura wyborów prezydenckich. Każdy z nas ma wpływ na to, kto będzie głową polskiego państwa przez najbliższe 5 lat. W pierwszej turze głos oddało mniej niż połowa uprawnionych. Wielu z nas nie chodzi na wybory z różnych powodów. Czasem jednak to jeden głos może przesądzić o ostatecznym wyniku. Dr Bogdan Więckiewicz, socjolog, podkreśla, że idąc na wybory spełniamy obywatelski obowiązek. Nie uczestnicząc w nich, wycofujemy się z życia publicznego.
Nie możemy narzekać, nie możemy mieć pretensji w przypadku, kiedy zostanie wybrany ktoś, kto później, z kogo będziemy niezadowoleni. To my, jak każdy inny, powinniśmy pójść, powinniśmy decydować, powinniśmy oddać głos. My, jako członkowie tego społeczeństwa, musimy mieć świadomość, że musimy być aktywni, musimy się włączać do udziału w życiu społecznym.
W lokalu wyborczym otrzymamy jedną kartę z 2 nazwiskami kandydatów, którzy ubiegają się o urząd prezydenta. Możemy zagłosować tylko na jednego z nich. Głos będzie ważny, gdy w kratce przy nazwisku kandydata postawimy znak X. W drugiej turze wygra ten z kandydatów, który otrzyma więcej głosów. Ruch kontroli wyborów będzie nadzorował drugą turę wyborów prezydenckich. W tym dniu wolontariusze i mężowie zaufania ze społecznej organizacji będą zbierać informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości. W sobotę jedna z telewizji poinformowała, że na Śląsku odnotowano przypadki odwoływania zbyt dociekliwych członków okręgowych komisji wyborczych. Osoby te miały wykazywać się zbytnią dociekliwością przy przygotowywaniu drugiej tury głosowania. Przedstawiciele ruchu kontroli wyborów zaznaczają, że zjawisko może mieć szerszy zasięg i apeluje o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości. Przy ich wystąpieniu należy zawiadomić policję lub zgłosić zaistniałe nieprawidłowości na numery interwencyjne ruchu kontroli wyborów. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej naszej rozgłośni, a także na stronie www.stopfałszowaniuwyborów.pl. Polskie MSZ zrezygnowało ze specjalnego planu wspierania pozwów za nieprawdziwe określenie polskie obozy śmierci. Jak napisał nasz dziennik, taki program pojawił się 2 lata temu. Szybko jednak upadł, bo resort zwolnił odpowiedzialnych za to pracowników. Celem programu było rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku Polski i niwelowanie fałszywych stereotypów. Według naszego dziennika do wdrożenia tego programu w życie brakowało jedynie podpisu ówczesnego szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Zamiast tego w 2013 roku na łamach jednego z brukowców ukazał się artykuł, w którym osoby tworzące program zostały oskarżone o niejasne przyznawanie pieniędzy organizacjom działającym na rzecz Polonii, a to skutkowało odwołaniem ze stanowiska wiceministra spraw zagranicznych Janusza Ciska oraz jego współpracowników. W sądzie okazało się jednak, że oskarżenia medialne były nieprawdziwe i służyły jako pretekst do odsunięcia tych ludzi, mówi mecenas Lech Obara, który reprezentuje Polaków przed sądem w sprawach dotyczących znieważania naszego kraju za granicą.
Większość mediów, których za Super Expressem informowało o jakichś takich zdarzeniach rzekomo niemoralnych, które miały mieć miejsce w MSZ-cie i dotyczyć rodzin osób związanych z programem, odwołało to. Natomiast nic już nie wróciło programu. Dzisiaj tego programu nie ma. I gdy wspomnieliśmy, pokazując dokument, który również byliśmy uwzględniali jako ci, którzy będą na szerszą skalę twardymi środkami, a więc prawnymi, sądowymi, wymuszać na mediach prawdę historyczną, okazało się, że MSZ sobie nie przypomina, mimo że zostały ślady całego programu, nawet podpisania zadań finansowych, które miały być realizowane w ramach programu.
Mecenas Lech Obara dodał, że w ten sposób pożegnaliśmy się z szerszą realizacją polityki historycznej Polski. O tym, że jest ona niezbędna, świadczą liczne przypadki kłamstw dotyczących naszej rzekomej współodpowiedzialności za Holokaust. Polska straci ponad 55 milionów euro z Unii Europejskiej. Komisja Europejska nałożyła na nas karę za nieprawidłowości przy wypłacaniu środków rolniczym grupom producenckim. Unia Europejska podnosi, że wiele z tych grup powstało jedynie po to, by wyłudzić pieniądze. Bruksela upominała rząd od dłuższego czasu, władze jednak nie wprowadziły działań naprawczych, dlatego Komisja Europejska przygotowuje kolejne kary. Zbigniew Obrocki, wiceprzewodniczący Rolniczej Solidarności, podkreśla, że związkowcy ostrzegali resort rolnictwa o nadużyciach, do jakich dochodzi w grupach producenckich. Ekspert zwraca uwagę, że powstawały grupy z kapitałem zagranicznym, które pozyskiwały w ten sposób nawet kilkanaście milionów złotych.
Jeżeli sprawozdanie było robione, ile tych grup producenckich powstawało i minister się cieszył, to były to grupy fikcyjne, które zakładały różnego rodzaju duże przedsiębiorstwa rolne, a rolnicy, mniejsi rolnicy, którzy rzeczywiście się organizowali i próbowali takie grupy zakładać, były różnego rodzaju restrykcje. My mamy dzisiaj informację, że wielu rolników, którzy pozakładali te mniejsze grupy producenckie, mają dzisiaj problemy, muszą pieniądze oddawać, ponieważ znaleziono tam jakieś, no właśnie do tych małych rolników doczepiano się, że oni zakładali fikcyjne grupy. Do tych dużych firm nie czepiano się, tylko do rolników, że rolnicy zakładali fikcyjną grupę po to, żeby wyciągnąć pieniądze.
Ostatnia kara dotyczy lat 2009-2012. Komisja pomniejszy o tę kwotę kolejną pulę środków przeznaczoną na grupy producenckie. W założeniu grupy, które zrzeszają gospodarzy, miały gwarantować rolnikom większą siłę przetargową w negocjacjach, na przykład z sieciami handlowymi. 75 milionów euro jeszcze w tym roku ma trafić do Polski na walkę z bezrobociem wśród młodych osób. Państwa unijne postanowiły zwiększyć zaliczki w ramach wsparcia młodzieży na rynku pracy. Cała 28 przeznaczy na ten cel 1 miliard euro. Program adresowany jest do regionów z bezrobociem wśród młodych, przekraczającym 25%. W Polsce skorzystać z niego mogą tylko niektóre regiony, 10 z 16 województw. Janusz Szewczak, główny ekonomista Skoku, podkreśla, że pieniądze z Unii Europejskiej i tak nie zahamują emigracji młodzieży za granicę.
Milion Polaków deklaruje, że chce wyjechać w najbliższym czasie, a 70% maturzystów mówi, że oni o niczym innym nie myślą, tylko o szybkim wyjeździe z Zielonej Wyspy tak zwanej, która nie jest Zieloną Wyspą, tylko już jest Saharą, jeśli chodzi o miejsca pracy. Nie tylko dla młodych, ale przecież i dla ludzi nie starszych. Dzisiaj znalezienie pracy dla 50-parolatka, nawet w dużym mieście, graniczy z cudem.
Całkowita kwota, jaka może trafić do naszego kraju, to 252 miliony euro. Według danych Komisji Europejskiej w Unii Europejskiej obecnie około 7 milionów młodych ludzi nie pracuje, nie uczy się ani nie odbywa stażu. Irlandczycy w referendum poparli zrównanie związków jednopłciowych z małżeństwami. Za było 62% głosujących, poinformowała telewizja publiczna RTE. Wyniki podano po policzeniu głosów z 40 okręgów na 43. Oznacza to poparcie propozycji, aby w konstytucji znalazł się zapis o małżeństwie jako związku dwóch osób bez rozróżnienia ich płci. Irlandia jest pierwszym krajem na świecie, w którym takie związki byłyby legalne na mocy ogólnokrajowego referendum. Referendum w Irlandii pokazało, że próbuje się przegłosować moralność przy pomocy stanowienia prawa metodą demokratyczną, zauważa ksiądz dr Józef Tarnówka z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Referendum staje się środkiem do tego, aby zmienić rzeczywistość. Możemy co prawda przegłosować, że księżyc jest słońcem w sposób demokratyczny, ale to wcale nie zmieni rzeczywistości, że księżyc odbija tylko światło. Ustanowienie małżeństw homoseksualnych jest takim samym przegłosowaniem czegoś, co nigdy nie jest tym samym, co małżeństwa heteroseksualne.
Przyjęcie rozwiązania na tak w referendum oznacza przyłączenie się Irlandii do grupy 18 krajów, w tym 13 w Europie, w których związki homoseksualne na prawach małżeństwa są legalne. Niemcy chcą przyznać finansowe rekompensaty byłym żołnierzom Armii Czerwonej, którzy w czasie wojny przebywali w niewoli niemieckiej. W ustawie budżetowej na ten cel zarezerwowano 10 milionów euro, poinformowali przedstawiciele klubów parlamentarnych w Bundestagu. Rzecznik MSZ powiedział, że pomocą finansową mają być objęci nie tylko byli jeńcy, będący obecnie obywatelami Rosji, lecz także obywatele innych krajów dawnego ZSRR, w tym także Ukraińcy. Profesor Mieczysław Ryba, historyk, mówi, że ten ruch ma na celu ocieplenie napiętych stosunków między Moskwą a Berlinem.
Niemcy w czasie II wojny światowej w sposób niezwykle zbrodniczy postępowali z jeńcami sowieckimi. Praktycznie te obozy jenieckie nie różniły się od obozów koncentracyjnych. To jest fakt. Natomiast przecież nie tylko w stosunku do sowieckich, a pytanie jest, co jeśli bierzemy pod uwagę jeńców polskich lub więźniów obozów koncentracyjnych z Polski. Więc jeśli taki jest ruch, no to on absolutnie wpisuje się jednak w pewną politykę ocieplenia stosunków z Rosją.
Z medialnych informacji wynika, że zasiłek otrzymałoby nawet 4 tysiące osób. Każda z nich ma jednorazowo dostać 2,5 tysiące euro. Od zakończenia wojny RFN wypłaciła byłym ofiarom III Rzeszy 72 miliardy euro. W jednej z donieckich szkół dzieci uczą się nienawiści do ukraińskich żołnierzy. Jeden z portali napisał, że podczas szkolnej akademii z okazji Dnia Zwycięstwa, upamiętniającego zakończenie II wojny światowej, zaprezentowano skandaliczną inscenizację. Część z uczniów przebrana była w mundury z przepaską symbolizującą rosyjski patriotyzm. Ramiona innych uczniów przepasane były żółtą, jaką noszą ukraińscy żołnierze. Wcielając się w rolę, Rosjanie przy pomocy kałasznikowów trzymanych w rękach ostrzelali Ukraińców. Doktor Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, mówi, że to, co się stało, jest oburzające.
No nie ma chyba nic gorszego, jak wprawianie dzieci do działań wojennych, a zwłaszcza budzenie w nich nienawiści do innych ludzi, bo w ten sposób ta nienawiść, która już istnieje ze strony separatystów rosyjskich w stosunku do Ukraińców, nie tylko będzie narastać, ale będzie ogarniać coraz to kolejne pokolenia. Jest to rzeczywiście coś strasznego. Nawet fakt, że jest to tylko jakieś szkolne przedstawienie, jakaś inscenizacja, jest skandaliczny, ponieważ wiadomo, że proces wychowawczy jest wszechstronny.
Uczniowie w donieckiej placówce uczestniczą również w prelekcjach, podczas których uczą się rozpoznawać miny przeciwpiechotne i przeciwpancerne. Były to wiadomości w Radiu Maryja.